Witajcie kochani. Cieszę się, że mogę do was znowu mówić. Cieszę się za słowa, którym się z wami będę dzielił. I również chciałbym, żeby to spotkanie nie było tylko zwykłym spotkaniem, że przyjdziemy, usiądziemy, posłuchamy i pójdziemy. Ale moim pragnieniem i wierzę, że Bożym pragnieniem jest również to, aby to słowo, które dzisiaj będzie głoszone, również dotykało nas, zmieniało nasze podejście do życia, nasze paradygmaty, nasze, bym powiedział, że to, cośmy już sobie ustalili z góry, że tak jest, te schematy, w którym żyjemy, żeby Bóg, to, co nie jest Jego wolą, Jego przede wszystkim, żeby Boża mądrość wstąpiła na nas. Boże przekonania wstąpiły na nas. Nie ludzkie, tylko Boże. W imieniu Jezusa. Ja pozostaję to słowo, którym się będę z wami dzisiaj dzielił i modlę się również o siebie, abym mógł przekazać to według Jego świętej woli. W imieniu Jezusa. Amen. Kochani, jesteśmy po dwóch takich potężnych nabożeństwach, które miały wpływ na, myślę, nie tylko na moje życie, ponieważ mówiliśmy o tym, czym jest przebaczenie. Poszukiwaliśmy Bożego zrozumienia w tym, jak powinniśmy przebaczać. Czy mamy przebaczać, czy powinniśmy, czy może tylko niektórym mamy przebaczać, to jakkolwiek. Wierzę w to, że Bóg każdemu z nas daje tą moc, abyśmy umieli przebaczać tym, którzy nam zawinili. Ale dzisiaj chciałbym mówić całkiem o innych rzeczach. Mianowicie chciałbym mówić o tym, o źródle grzechu, czy po prostu o sprawach, o których Biblia bardzo dużo mówi na temat grzechu. Nazywa grzech po imieniu. Nie nazywa, że to jest problem, tylko to jest grzech. Mówi wyraźnie. I ja wierzę w to, że jeśli Biblia mówi tak dużo o grzechu, to ja myślę, że Kościół powinien też mówić o grzechu. Nazywać rzeczy po imieniu. Dlaczego? Dlatego, że kiedy czytamy Boże Słowo i Bóg mówi, czym jest grzech, a my to bierzemy, my to czytamy i zapominamy tak naprawdę, to jacy jesteśmy w naszym lustrze Bożego Słowa. Dlatego dzisiaj związane to z Wieczerzą Pańską jest to Słowo, które ja nazwałem krew Jezusa Chrystusa, wielka transakcja za wykup naszych grzechów. I chciałbym, żebyśmy w pierwszej kolejności przeczytali pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział 17 i 18 i 19. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków Jego, żyjcie w bojaźni przez czas wygrzebowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Może się cofnąć jeszcze do tych pierwszych wersetów? Każdy z nas wzywa Ojca, prawda? Kiedy się modlimy, wzywamy, wołamy: Ojcze, święć się Twoje imię, tak? Wołamy: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. My wzywamy Ojca, ale ten Ojciec również nie ma względu na osobę. Nie ma względu na osobę. Dlaczego nie ma względu na osobę? Ponieważ Bóg jest Bogiem sprawiedliwości. My możemy faworyzować dwie osoby, trzy osoby, ale Bóg traktuje swoje dzieci jednakowo. Nie wyróżnia, nie wywyższa jednego, a drugiego poniża. Co jeszcze? Mamy bacić na nasze uczynki, żyć w bojaźni przez czas naszego pielgrzymowania. I co jest w tym ważne? Powinniśmy pamiętać, że ani złotem, które jest drogocenne, ani srebrem, które też ma wielką wartość, nie jesteśmy odkupieni. Każdego dnia ja i ty, pisze Piotr, mamy pamiętać, że nie złotem ani srebrem, Stary Testament, druga księga Mojżeszowa w 30 rozdziale mówi nam o tym, że to się nazywało takie ofiary przebłagalne, że dawało się pół sykla do świątyni za to, żeby mieć to w życie, tak? Od 20 roku życia każda osoba wierząca w judaizm była do tego jakby zobligowana, żeby zapłacić tego pół sykla za swoje życie. I to takie było po prostu jakby przedsmak tego, co jest tu napisane. Ponieważ nikt z nas nie został wykupiony z naszych win, z naszych grzechów ani złotem, ani srebrem. Psalm 49 mówi o tym, że nie ma takiego okupu, nie ma takich pieniędzy, żeby można było zapłacić za duszę człowieka, czy brata w tym wypadku, jak mówi psalmista. Ponieważ nasze marne postępowanie jest wykupione czymś szczególnym. Największa transakcja, jaka została dokonana, to jest transakcja śmierci Syna Bożego jako wykup nas z grzechu. Największa transakcja dokonała się na krzyżu Golgoty. Przez śmierć baranka paschalnego, który został za nas wydany, aby ja i ty miał życie wieczne. Amen. I to jest ta prawda. Definicja grzechu według słownika polskiego opisuje w ten sposób, bardzo krótko. Jest napisane, że to jest przekroczenie norm religijno-etycznych, rozumianych jako nakazy Boże. No tak można powiedzieć, w świecie tak się mówi, no. Przekroczyłeś normy, tak? No ja przykładowo czasem przekraczam normy w jedzeniu. To się zdarza, jeśli widzę słodkie. To mi gubi. I też można powiedzieć, że Biblia mówi, to jest grzech. To jest grzech. Jeśli przekraczasz normy, jest to grzech. Ja się przyznaję do tego. Jest to grzech. Przed Panem, że przekraczam normy. Że słodkie nie lubię, a ja lubię słodkie. I to tak się nazywa. To jest... My w świecie mówią, że to jest problem. Ty masz problem ze słodyczami. No powiem, no mam problem ze słodyczami, ale to jest również... Moja postawa jest grzeszna w stosunku co do słodyczy. To wam się przyznaję. Zresztą widać po mnie, że nie uciekam od talerza, tak? Czy tam od dobrych rzeczy nie uciekam. Amen. I drugą z definicji jest to, że to jest grzech. Jest w pewnym rodzaju przewinieniem. Czyli czy to postawa, czy to czyn, jakby niezgodny z tym, co nakazuje sumienie. To jest wykroczenie. Biblia nazywa grzechem chybieniem celu lub świadome popełnienie błędu. Nie wiem, czy wszyscy rozumieją, o czym ja mówię. Czy mieliście do czynienia z grzechem? Bo ja miałem. Nie wiem jak wy, ale ja miałem do czynienia z grzechem. I wiem, czym jest grzech świadomy. Bo grzech nieświadomy nie jest grzechem. Mówi o tym Biblia. Ale grzech świadomy jest grzechem. Grzech świadomy nie. Świadomy popełniony błąd jest grzechem. Jeśli świadomie popełniasz błąd i wiesz, że to jest błąd i masz świadomość tego, pamiętaj, to jest grzech. To jest grzechem przed Bogiem. I chciałbym z wami jeszcze drugi fragment pisma z wami się podzielić. To jest pierwszy list Jana. I omówię go trochę szerzej z tego źródłowego tekstu. Jan mówi do swoich umiłowanych: nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jak to można rozumieć? Nie miłować świata. Żyjemy na świecie. Kochamy przyrodę, tak? Kochamy zwierzęta. No bo są fajne. Jak ktoś ma psy, jak ja mam psy, ja go bardzo lubię, tego psa. Ten akurat mi pasuje jak najbardziej do mojego charakteru. Też lubi być w domu cały czas, lubi dobre rzeczy. No mówię wam, jakby po prostu to było moje odzwierciedlenie, tylko że w psiej naturze. Ale Jan mówi to, nie miłujcie świata. Czym jest ten świat? Świat to jest wszystko, co jest związane z systemem tego świata. Biblia mówi, że księżem tego świata jest, księciem tego świata, jest szatan, tak? Jest szatan. Jeśli on jest księciem, to znaczy, że jego system jest tu, który działa. Czy to są polityczne rzeczy? Czy to są dziedziny kulturalne? Czy to są dziedziny religijne nawet? Kochani, to jest system tego świata. A jeśli system tego świata, to ma swoje źródło u tego, który jest wrogi Bogu, czyli naszego oskarżyciela. I Pismo wyraźnie mówi, nie miłujcie świata. Nie miłujcie pieniędzy tego świata. Nie miłujcie polityki tego świata, kultury, religii tego świata. Bym powiedział najpierw, nawet rzeczy, które związane są ze światem. Ta manipulacja w przyrodzie, w gospodarstwach, to jest system tego świata. I diabeł tym manipuluje. On stawia ludzi, którzy po prostu pod jego dyktando robią rzeczy. Manipulacja w genach, tak? Manipulacja w produktach spożywczych, które mamy. To jest system, gdzie diabeł ma wpływ na to. I dlatego Jan ostrzega, nie miłujcie tego. Słuchajcie, cała nie farmakologia, ale to, co robią alkohole, jak to się nazywa? Ta cała dziedzina, co się robi alkohol. Spirytusownie, tak? Tego świata. Nie wiem, jak to nazwać. Ale to nie jest dobre. Upijanie się nie jest dobrą rzeczą. Pijaństwo, jak mówi Słowo Boże, że pijacy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Także to wszystko wypływa ze świata. I co mówi dalej? Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Dlaczego? Dlatego, że dwom Panom nie można służyć. Amen? Możesz tylko jednemu Panu służyć. Bo kiedy zaczniesz dwom Panom służyć, w którymś momencie będziesz nielojalny do jednego z nich. I nie możesz służyć, nie masz miłości Ojca, jeśli kochasz świat. I teraz, co jest najbardziej takie tutaj znaczące, bo wszystko, co jest na świecie, czyli ten system, który działa, on dotyka również nas. Jest pożądliwość ciała. To jest pożądliwość oczu i pycha życia. I to od Boga nie pochodzi. To pochodzi z tego systemu. Ten system, który stworzył dla nas nasz nieprzyjaciel. My żyjemy co prawda w świecie, ale jak mówi Pan Jezus, my z tego świata nie jesteśmy, ponieważ została transakcja dokonana. Bóg nas wykupił z grzechu, z mocy ciemności i przeniósł nas do królestwa Jego jedynego ukochanego Syna. Czyli ta transakcja w momencie przyjęcia Boga do naszego serca działa. Czyli jesteśmy przeniesieni z systemu tego świata do systemu niebiańskiego, którym rządzi Bóg. Amen. I w związku z tym czytamy dalej. 17. Świat przeminie. To, co było 20 lat na świecie, to już przemija. Są inne rzeczy. Są bardziej perwersyjne. Są bardziej, bym powiedział, które zniszczą ciebie. Tak? Już teraz nie jest to, że jest homoseksualizm. Teraz jest coś, co nie wiadomo, co to jest. Ty możesz mieć w sobie trzy natury. Możesz być taki, ale jeszcze inny możesz być. I to jest okej. Świat przemija. Czyli to, co było kiedyś dla nas, powiedzmy, wstydliwe, to teraz to jest na porządku dziennym. I widzimy, że świat zmierza nie ku dobremu, nie ku lepszemu. I nie dziwcie się, że jutro może być lepiej, jutro może być gorzej, ponieważ zło będzie się dalej rozprzestrzeniać, tak? Będzie dalej zajmować więcej przestrzeni w naszym życiu. Będzie chciało na nas mieć większy wpływ. To jest po prostu jest zamiar diabelski, aby nas zniszczyć, ale Jezus Chrystus objawił się po to, by zniszczyć dzieła diabelskie. I tak się dzieje w Królestwie Bożym. I chciałbym wam powiedzieć o dwóch historiach, które bym powiedział ze Starego i z Nowego Testamentu. No bo powiedzmy sami, że pożądliwość ciała to jest nic innego jak złe żądze. Amen? Są złe żądze w nas. To, że ja lubię słodkie, to jest zła żądza we mnie, tak? To, że patrzę się, czy wącham, które ciasto jest świeższe, bo taki mam apetyt, to są złe żądze. Ale ja mówię o delikatnych rzeczach, są gorsze rzeczy. Ale pożądliwość ciała to są zmysłowe żądze z naszej złej natury. Pożądliwość oczu to są złe chęci, wynikające z tego, na co patrzymy, tak? Sąsiad ma Mercedesa. Nie, ja nie będę gorszy. Ja sobie kupię Porsche, sobie kupię, tak? Dla przykładu mówię. Są złe żądze, złe motywacje naszego działania, naszego chodzenia, tak? I w końcu pycha tego życia. Pycha tego życia, przede wszystkim to jest bunt. Bunt przeciwko Bogu. To jest twoja pyszałkowatość, tak? To jest twoja postawa, powiedzmy, jak to ja to napisałem. Wysokie wyobrażenie o sobie. Skłonność do megalomanii. Zarozumialce. Bezbożna skłonność do przyjmowania sobie chwały. To jest pycha życia. Czyli to wszystko, co odbiega od Bożej normy. Skromności, tak? Czystości, uświęcenia. To jest obce temu. Pycha życia jest pychą życia po prostu. Łokciami do przodu, prawda? Perswazją, zniszczyć innych, tak? Wziąć kontrolę. To jest pycha życia. Z tym się spotykamy na co dzień z ludźmi. Ale są dwie historie, które chciałbym z wami omówić. Pierwsza jest, która jest w księdze Samuela, w drugiej księdze Samuela od 11 rozdziału. Jest tam historia Dawida, Uriasza i Batszeby. Zauważcie, co się dzieje, kiedy wierzący nie jest na swoim miejscu. Bo jest napisane, że król powinien być na wojnie w tym czasie. Bo były działania wojenne i król powinien być na wojnie. Ale król nie był na wojnie. I tak samo ja albo ty, kiedy nie jesteś na miejscu, gdzie Bóg chce, żebyś był, otwierają się inne możliwości, niekoniecznie Boże. I w tym wypadku on sobie siedział w próżności swojej, w swojej chwale sobie siedział król Dawid i zobaczył coś pięknego. Zobaczył, jak się kąpie kobieta. No jeśli się kąpie, to nie może mieć na sobie jakichś ciuchów, tak? Kąpie się i co? Zapragnął jej. Zapragnął jej. To jeszcze nie było grzechem, kiedy on zobaczył na nią, prawda? To jeszcze nie było z grzechem, że się spytał, jak się nazywa. No bo może król dba o wiernych i chciałby wiedzieć, jak się nazywa, bo blisko mieszka. Nie, on chciał czegoś więcej. I zauważcie, kiedy już doszło niby do momentu, kiedy zostało, doszło do zbliżenia, oni odepchną. Ale grzech, kiedy otwierasz się na grzech, on nie mówi stop. On idzie dalej. On idzie dalej. Dawid myślał, że zakończył sprawę. Okazuje się, że Batszeba jest brzemienna, tak? Zaszła z nim w ciąży. Woła Uriasza z bitwy, żeby z nią spał. Może jakoś to będzie. Okazuje się, że Uriasz jest lojalnym wojownikiem, no i nie daje się skusić na tę rzecz. Wysyła go na wojnę, żeby został zabity. To jeszcze nie koniec. Drugą rzeczą, jaką jest, to jest to, że to, co się z tego urodziło, też musiało umrzeć. I to jeszcze nie koniec. Zostawiasz drzwi otwarte dla grzechu, grzech zaprasza drugi grzech do siebie. I robią się rzeczy, i Bóg powiedział, że miecz od tego domu już nie odstąpi. Cały czas będzie miecz. Jakie konsekwencje poniósł ten nasz słynny król Dawid? Bardzo poważnie. Jego córka została zgwałcona. Syn zabrał mu królestwo. Jako trzeci król został powołany. Musiał się tułać, musiał uciekać. Podzieliło się królestwo w przez... Już nie było jedno królestwo, było podzielone na Judę i na Izraela. Królestwo południowe i królestwo północne. Zostało podzielone. To właśnie otwieramy z chwilą otwarcia się na grzech. Nie możemy go zastopować. I to jest bardzo dla nas, bym powiedział, niedobre. Jest niedobre, kiedy my nie możemy zatrzymać konsekwencji, które wychodzą z naszej postawy. Wiecie, Biblia nas od tych rzeczy ostrzega, żebyśmy uważali. Uważali, w co się pakujemy. Diabeł podsuwa ci, robi coś naprawdę, coś fajnego, podaje ci cukierek, ale to tylko jest pięknie opakowane. Kiedy go otworzysz, tam nie ma cukiereczki. Tam jest wielkie G. Tam nie ma cukiereczka. A my się patrzymy na cukiereczek, na opakowanie i mówimy, wow, to jest piękne. Bierzemy to. Dopiero potem przychodzi na nas, przychodzi otrzeźwienie. Wpadłem, tak? Popełniłem nie błąd, zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem. To jest jedna historia ze Starego Testamentu. Nie będę omawiał, bo jeszcze przed prorok Natan do niego. I mówi mu, że są taka sytuacja, co król by zrobił w takiej sytuacji. Król mówi, jeśli takie coś, tak człowiek postąpił, to winien jest śmierć. Bo co byś zrobił? Masz stado owiec i masz biednego podwładnego, który ma jedną owcę, o którą dba. Jak to Natan przekazał w swoim proroctwie. I zabierasz tą jedną owcę, bo ci twoich szkoda, a masz ich 100. Zabierasz to jedno temu biednemu i dajesz na ucztę do swojego przyjaciela, który przyjechał. No i to jest wielka lipa. Dawid mówi, to jest lipa. No ale mówi do niego prorok, ty jesteś tym królem, tym człowiekiem. Ty jesteś królem, tym człowiekiem. Otworzyły mu się w końcu oczy to, co się stało. Bo grzech zaślepia. Ciemność zaślepia. I druga historia. Wziąłem ją z Nowego Testamentu. Dzieje apostolskie 5. Ananiasz i Safira. Piękna historia, bo widzimy Barnabę, który sprzedaje swoją posiadłość, oddaje pieniądze pod stopy apostołów, wszystkie pieniądze i służy Panu. I widzimy małżeństwo. Może w tym czasie było tak, że te działki, czy tam te posesje były po milion, ale że był taki ruch, to one wzrosły do 1,5 miliona. I mówi, okej, to dajmy 1,5 miliona, zachowamy dla siebie. Przecież powinni nam uwierzyć, że to jest za 1 milion sprzedane, jak chodziło. Okazuje się, że za zgodą powiedzieli, że tylko za 1 milion sprzedane. I co się dzieje? Chcieli być w społeczności, wychodzić naprawdę za ludzi, którzy są ok, którzy są w porządku, lojalni, którzy są uświęceni. Bo tak by wyglądało. No przecież dali. Ale Piotr pod mocą Ducha Świętego mówi, czy za taką cenę jeszcze sprzedali. I konsekwencja jest tego, że umiera Ananiasz, a potem Safira, która potem przychodzi i mówi to samo, co jej mąż powiedział. Umierają za jednym razem. Umierają. W okamgnieniu. Nie żyją. Okłamali Bożego Ducha. Chwałę, tak naprawdę chwałę odebrali, chcieli odebrać sobie. I było dwie możliwości w tym czasie. Albo odejdzie Duch Święty z Kościoła, albo odejdzie Ananiasz z Kościoła. I Bóg wybrał, żeby odszedł Ananiasz, żeby Kościół się rozwijał. Bo Duch Święty był potrzebny. Zresztą dwie historie, które mówią nam o poważnych konsekwencjach, kiedy otwieramy się na grzech. Gdybym na tym chciał skończyć, to byłoby smutne kazanie. Ale chcę mówić o tym, czym jest nadzieja. W chrześcijaństwie, w Jezusie. Każdy z nas przeżył, zgrzeszył, przeżył grzech, zgrzeszył. Każdy z nas czuł się przed ludźmi źle, przed Bogiem źle. Każdy z nas doświadczył. Nie znam osoby, która by nie doświadczyła tego niesmaku, tego dyskomfortu, jakim jest grzech. Ale jak już powiedziałem, została wielka transakcja dokonana. Za mnie i za ciebie. Moje i twoje grzechy zostały wykupione krwią Jezusa. Te grzechy, które zgrzeszyłeś, te grzechy, które zgrzeszysz i jeszcze będziesz grzeszył. Zostało zapłacone. Taką wartością, gdzie świat nie był w stanie pomieścić tej wartości, jeśli byś chciał to spieniężyć. Nie ma takiej wartości. I dzisiaj, kiedy mamy celebrację Wieczerzy Pańskiej, możemy sobie chętnie przypomnieć o tym, co się wydarzyło na Golgocie. Paweł mówi, że zanim doszliśmy do poznania prawdy, Bóg za nas umarł. Bóg nas już usprawiedliwił w Jezusie. Bóg dał nam sprawiedliwość swojego Syna. Jego krwią zostaliśmy nie tylko obmyci, ale wykupieni. List dłużny, o którym mówi w liście do Efezjan, został wymazany. Dług nas został spłacony. Uniwersalna krew Jezusa Chrystusa spłaciła nasz grzech w przeszłości, spłaca w teraźniejszości i spłaci również w przyszłości, który popełnimy, który popełniamy i który popełniliśmy. Ta krew jest aktualna dla każdego z nas. W każdym czasie. I krew Jezusa Chrystusa to krew nowego przymierza. Bóg zawarł z nami nowe przymierze. To jest nowe przymierze. Ponieważ inna krew została przelana. Inna ofiara została złożona. Nie ofiara, jak to mówili do Hebrajczyków, ze zwierząt. Tylko została złożona przez Pismo nazywa go nieskazitelnym barankiem. Syn Boży. Syn Boży złożył siebie w ofierze za mnie i za ciebie. I Pismo mówi w Łukaszu 22, że ta krew przelewa się za wiele. Nie ma takiego dnia, kiedy nie byłoby transakcji przelewania krwi za wiele. I każdego dnia krew Jezusa Chrystusa, jak mówi pierwszy list Jana o tym, że oczyszcza nas. Kiedy chodzimy w Jego społeczności, w Jego światłości, krew Jezusa Chrystusa każdego dnia oczyszcza nas. Uświęca nas. Co jeszcze mówi, czym jest Jego krew? Zbór Pański jest nabyty Jego krwią. Kościół, którym Jezus jest głową, jest nabyty Jego krwią. Dzieje apostolskie 20 rozdział. Został nabyty, czyli można zakupiony został przez Jego krew. Następnie zrobił Jezus przebłagalną ofiarę przez krew Jego, która nas usprawiedliwi. Rzymian 3, Rzymian 5 o tym mówi. Przez Jego krew mamy społeczność. Dzisiaj, kiedy będziemy celebrować Wieczerzę Pańską, mamy społeczność w Jego krwi. W Jego ciele i w krwi. Mówi o tym Boże Słowo, pierwszy list do Kolosan. W krwi mamy społeczność. Następnie. W Pańskiej krwi mamy przymierze. 1 Koryntian 11, będziemy później o tym czytać. Jesteśmy odkupieni przez krew Jego. przybliżeni jesteśmy do Niego przez Jego krew. Zostało nam przywrócony pokój, pojednanie przez krew Jego krzyża. Objawienie mówi nam o tym, że zostaliśmy wybieleni w Jego krwi. I to czyni Jego krew. I tak kiedy patrzysz się na swoje życie, patrzysz się z tego, z czego Bóg cię wyciągnął, to jedynie płynie wdzięczność za to, że Jego krew jesteśmy obmyci. W Jego krwi jest moje uwolnienie, jest moje zbawienie. W krwi baranka. I ta krew woła bardziej niż krew Abla, która wołała z ziemi do Boga o sprawiedliwość. Ta krew woła bardziej nas do tego, byśmy byli chodzili bardziej w uświęceniu. Bardziej świadomości tego, że Bóg brzydzi się grzechem. Bardziej chcieli przypodobać się, być ukształtowani na Jego obraz, być podobni Jemu, być uświęceni, jak mówił Piotr na początku. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętymi bądźcie. I my jako lud Boży, jako tych, których Bóg wybrał, chce, abyśmy byli uświęceni. Czym jesteśmy uświęceni? Uświęceni jesteśmy tym, że On się poświęcił za nas. Nie Twoja świętość. Jego świętość sprawia, że jesteś uświęcony. To Jego życie w nas powinno nas, przede wszystkim powinno dawać nam siły do tego, abyśmy odrzucali to, co jest złe, a trzymali tego, co jest dobre. To nie my, ale ten, który mieszka w nas, powinien dokonać tego dzieła, które zaczął. Na dzień Jego przyjścia, aby nie było w nas żadnego wypaczenia. Żadnej rzeczy, która jest wstydliwa. Żadna zmaza, żadna skaza, żaden jakiś kleks na naszej duszy, czy cokolwiek. Została dokonana wielka transakcja za to, żebyś ja i ty żyli. Nie było nas tego. Ale czytamy, że tej nocy, kiedy został wydany Pan Jezus, został zdradzony przez Judasza. Mówi, że wziął chleb i powiedział, że ten chleb symbolizuje moje ciało. Moje ciało symbolizuje. Jako chleb dla tego świata. Dla tych, którzy nie są z tego świata, ale chleb dla nas. Żeby to był dla nas pokarmem. Żebyśmy czerpali z tego naszą świętość, nasze uświęcenie. I powiedział, ten chleb, który jest symbolem mojego ciała, mówi, żebyśmy mieli społeczność przez to, że będziemy spożywali ten chleb. Społeczność mieli. Nie tylko w Jego ciele, w tym chlebie, ale również w krwi Jego przymierza. Bo mówi potem, jak już zjedli tą wieczerzę i kiedy Pan Jezus wziął kielich, powiedział, to jest nowe przymierze w tej krwi mojej. I bierze kubek, czy bierze po prostu jak puchar tego soku winorośli i mówi, zobaczcie, to wygląda jak moja krew. I ona się będzie przelewała za każdego z was. Nie wiem, czy oni rozumieli to, uczniowie. Ale Pan Jezus powiedział, że róbcie to. Dopóki nie przyjdę, macie to robić. Macie sobie przypominać, że ja za was umarłem. Macie sobie przypominać o tym, że wszystkie twoje przekleństwa, twój wstyd, cały twój dług został na krzyżu Golgoty zapłacony. Nie ma takiego grzechu, za który by Pan Jezus nie umarł. I dzisiaj mamy ten komfort. Dobrze, że jesteś dzisiaj i słuchasz tego. Bo to może pobudzić mnie i ciebie do myślenia. Może zastanowić ja, czy ty zastanowimy się nad tym, gdzie my stoimy dzisiaj przed Bogiem. Czym żyjemy? Na jakim paliwie chodzimy? Co nas kręci? Może zastanowimy się, czy to, co robimy, to jest... Czy to się Bogu podoba? Lub to, jak postępujemy, czy to jest naprawdę, czy ja wchodzę w światłość? A wierzę, że Bóg nie jest Bogiem niemym, tylko On odpowiada. Bóg mówi do ciebie przez Słowo, mówi do ciebie przez innych ludzi. Nawet nieraz możesz mieć sen od Boga. Ale Bóg odpowiada na twoją modlitwę. Bóg daje ci odpowiedź. Jeśli czegoś nie wiesz, pytaj się Jego. Zostaliśmy przebłagani. Przebłaganie nastąpiło przez Jego krew. Usprawiedliwienie nastąpiło przez Jego krew. Odkupienie, pojednanie, przywrócenie pokoju, wybielenie przez Jego krew. Nabyci jesteśmy przez Jego krew. Jesteśmy w nowym przymierzu. Pan Jezus jest Panem wszelkiego życia. On jest dawcą. Nie tylko, że Ci daje życie. On daje Ci możliwość, żebyś żył. Żebyś żył w Jego błogosławieństwie, w Jego obfitości. To, że jesteś tu, to jest również łaska od Pana. To, że słuchasz Jego słów dzisiaj, to jest łaska od Pana. To jest łaska. Łaska od Pana jest to, że Duch Święty w Tobie działa i chce coś zmienić. To jest łaska od Pana. Wiecie, jak było z synem marnotrawnym? Kiedy wejrzał w siebie, to jest łaska od Pana. Punkt zwrotny w Twoim życiu to jest łaska od Pana. To nie jest Twój dar, ale to jest łaska. To jest chcenie i wykonanie tego, co Pan chce, nie Ty. To jest łaska. I ta łaska jest za darmo, ale powiem Wam, że jest naprawdę drogocenna. To, że teraz Duch Święty do Ciebie mówi, to jest łaska od Pana. To, że chcesz zmienić swoje życie, to jest łaska od Pana. To, że chcesz się uświęcić bardziej, to jest łaska od Pana. Bo żyjemy z łaski. I z łaski jesteśmy zbawieni. Amen. Ewangelia Łukasza 22. Mówi nam o wieczerzy pańskiej od 14. Łukasz opisuje to w ten sposób. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim i rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę już jej spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was wydaje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, którą się za was wylewa. To czyńcie na pamiątkę moją. Dokąd mamy to czynić? Aż przyjdzie Pan Jezus. Aż przyjdzie Pan Jezus, mamy czynić. Kiedy to nastąpi? Wtedy, aż przyjdzie. Nie wiemy ile. Nie znamy dnia ani godziny. Ale w wierze oczekujemy, że to, co On powiedział, spełni się. Już mało zostało proroctw do wypełnienia. W większości się wypełniło. Zostało tylko krótko. Krótki czas. Ale Pan Jezus przyjdzie i zabierze swoich do siebie. Na pewno to zrobi. Na jednym miejscu mówi Pan Jezus, że jeśli dacie chociaż szklankę wody tym moim maluczkim, macie zapłatę. Ile kosztuje nas szklanka wody? Bardzo mało. Ale Jezus mówi, że odbierzecie swoją zapłatę za szklankę wody. O ile więcej, jeśli ktoś doprowadzi drugą osobę do zbawienia. Jak wielkie szczęście w niebie. Jak wielka radość jest. Może przeżyłeś niemoc, może jak tu żona mówiła, że ktoś jest, ja też to czuję, że ktoś jest, komu jest ciężko. I wszystko wskazuje na to, że Bóg nie odpowiada. Wszystko wskazuje na to, że jest gorzej, niż powinno być lepiej. Mimo modlitw, mimo oczekiwania, mimo nadziei, która Ciebie jakby zawiodła. Pan Jezus się nie spóźni. On się nie spóźni. On ma swój zegar. Niektórzy myślą, że się spóźni, a On się nie spóźni. Ale nieraz, kiedy patrzymy się na inną osobę, oczekujemy zmiany. A Pan Jezus patrzy na Ciebie i oczekuje zmiany. Działa to może inaczej. Kwestia jest, aby zobaczyć siebie w Jego zwierciadle. Aby zobaczyć siebie tak naprawdę, kim jestem. Za co mnie kocha? Czy za to, że się modlę o to, że sąsiad się musi zmienić? Czy za to, że Pan chce, bym był uświęcony, bardziej podobny do Niego? Czy niech ta społeczność tego krwi Jego ciała, niech ona będzie żywa w nas. Niech ona ożyje, niech to będzie dla nas takim świadectwem, że to, że my spożywamy ten chleb i my pijemy ten sok winorośli, to są tylko symbole. Ale tak naprawdę Pan chce, żebyśmy odświeżyli nasze przymierze z Nim. My to robimy każdego miesiąca. Powinniśmy robić może i codziennie. Ale każdego miesiąca mamy w Kościele Wieczerze Pańskiej. I dzisiaj moim pragnieniem jest, abyśmy odświeżyli. Przypomnieli sobie tak naprawdę, jak cudownie było te nasze pierwsze kroki. Te nasze raczkowanie. Ten entuzjazm cały. Taka zażyłość w tej modlitwie, w tym oczekiwaniu na Pana. Przypomnijmy sobie. Bo to może gdzieś zostało przez nas zapomniane lub na dalszy plan puszczone. Jeden z kościołów, o którym Pan Jezus mówi, że mam Ci za złe za to, że zaniedbałeś, porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Mam Ci za złe. I może dzisiaj Pan mówi do Ciebie, mam Ci za złe za to, że Ty tak naprawdę, Ty gdzieś umysłowo, intelektualnie może mnie kochasz, ale Twoje serce już nie jest blisko mnie. A Pan patrzy na serce, nie na Twój umysł. On patrzy z tego źródła, z którego wychodzą Twoje motywy, Twoje pragnienia. On patrzy na Twoje serce. Na moje również patrzy. Przed Nim nic Ci nie da ukryć. Także nie oszukujmy siebie. Nie schowamy się przed Nim. Niech to dzisiaj, ta wieczerza Pańska, niech będzie takim przypomnieniem tego, tej bliskości. Bo On to zrobił dla mnie i dla Ciebie. Nie dla Ciebie. Dla siebie nie musi. Dla mnie i dla Ciebie. Ojcze, ja Ci dziękuję dzisiaj za to, że możemy dzisiaj w tym dniu mieć od Ciebie znowu łaskę. I przypomnij sobie, co się zdarzyło na Golgocie.
przypomnieć sobie to, z czego zostaliśmy wyciągnięci. Jacy byliśmy. Dziękuję Ci. Ja błogosławię. Błogosławię ten chleb, który symbolem jest Twojego ciała. I błogosławię ten sok, który jest symbolem Twojej krwi. Błogosławię każdego, który również będzie chciał mieć społeczność z Tobą. Przybliżyć się do Ciebie. W imieniu Jezusa. Jezus powiedział, to jest ciało moje. Bierzcie. Bierzcie. To jest ciało, które zostało wydane. Za moje. Za Twoje ciało. Zostało złamane na krzyżu Golgoty. Ofiarowałem go za mnie i za Ciebie. Mówi Pan Jezus. I każe nam, abyśmy mieli z nim społeczność. Abyśmy mogli się cieszyć i radować, że mamy z nim społeczność. Że mamy z nim społeczność. Że chodzimy w uświęcenie. Że rozsiadło się z nami. Że On każdego dnia oczyszcza nas swoje światło. I wybierzcie w picie. To jest krew nowego przymierza, która z nami się wylewa na odpuszczenie grzechów. Bierzcie w picie. Krew Syna Bożego. Wystarczy mojej krwi na to, aby mnie i Ciebie obmyć, uświęcić, oczyścić. Wystarczy, mówi Pan Jezus. Dość tej krwi dla każdego z nas. Wystarczy, mówi Pan. Nie ma takiego grzechu, który Jezus, za który Jezus by nie umarł. I nie ma takiej niemocy, w której by nie mógł nam pomóc. Zaśpiewajmy razem tą pieśń. Święta krew Jezusa. Oksanka, zaśpiewajmy tą pieśń. Ale... Za każdym razem. Jest ona zawsze czynna. Nie ma to, że jest remanent. Nie ma to, że jest remont. Nie ma tego, że jest chwilowo mnie nie ma. Nie ma. Święta krew Jezusa jest zawsze dla mnie i dla Ciebie. I Jego tron łaski jest dla mnie i dla Ciebie. Ojcze, usiądź. Uświęć swój Kościół, Ojcze. Modlę się do Ciebie o to, abyś uświęcił swój Kościół.
By Kościół był na dzień Twego przyjścia bez mazy i bez skazy. Bez żadnych, Panie, jakichś, Panie, niepotrzebnych rzeczy. Ale był uświęcony. Był przaśny. Był wybielony. Ojcze, modlimy się o ten proces. Proces uzdrawiania. Proces uświęcania. Proces odnawiania. Aby, Panie, zaczęło się w nas życie Twoje. Życie Twoje w nas. Było, Panie, przede wszystkim doszło do głosu. Doszło do światła dziennego. Panie, oddajemy Ci tych, których nie ma. Prosimy Cię o to, byś uzupełnił ich wiarę i dzisiaj naszą uzupełnić. Modlę się, by Twoje Słowo dotykało, przemieniało nas, abyśmy nie byli tacy, jacy przyszliśmy na to nabożeństwo. Zapraszam Cię, przemieniaj nas, Ojcze. Przemieniaj nas, Ojcze. Twoje Słowo jest prawdą. Twoje Słowo jest życiem, Panie, dla nas. Twoje Słowo jest światłością dla naszych nóg. Jest lampą, Panie. Byśmy nie chodzili w ciemności, ale trzymali się Twojego światła, którym jest Twoje Słowo. Uświęć swój Kościół. Uświęć go w prawdzie, bo Twoje Słowo jest prawdą. Uświęć w prawdzie swój Kościół. Prosimy Cię o Twoje przekonanie. Prosimy Cię o mądrość do naszego życia, która pochodzi od Ciebie, która jest czysta. Mądrość, która jest czysta. Prosimy Cię do naszego życia, na nasze wybory, na nasze, Panie, decyzje. Zapraszam Cię, Ojcze, które będziemy podejmować w tym tygodniu. Przyjdź, Duchu Boży. Przyjdź, Duchu Boży. Przyjdź, cudowny doradcy. Przyjdź, Święty Duchu, do naszego życia. Na te wybory, decyzje. Prosimy Cię. Pozwól, by Twoja wola doszła do głosu. Pozwól, Panie, byś mógł, Panie, manifestować się przez nasze życie i w naszym życiu. Bo w Tobie żyjemy. W Tobie się poruszamy. I w Tobie jesteśmy. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci za to nabożeństwo. Ojcze, i oddajemy Ci ten tydzień w Twoje ręce. Błogosławimy, Panie. Błogosławimy nasze podróże, błogosławimy czas naszych prac, błogosławimy relacje nasze w rodzinie, z dziećmi, z najbliższymi, ale również z przełożonymi, jak i z podwładnymi. Panie, abyś doszedł do głosu w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci za Alanę i za Ewunię, która przyjechała i odwiedzić nas. Dziękujemy Ci za Frania, który, Panie, tak ładnie rośnie. Dziękujemy Ci za to, że Twoje błogosławieństwo, Twoja prawica spoczywa w tym małżeństwie. Dziękuję Ci za to, że, Panie, rozwijasz się tam w obornikach. Dziękuję Ci za to, że Ty wkładasz swoje pragnienie w ich serce. Dziękuję Ci, Ojcze. W imieniu Jezusa. Chwała Tobie, Ojcze. Chwała Twojemu imieniu. Amen. Kochani, jeszcze mam takie ogłoszenie, które chciałbym się z Wami podzielić. Usiądźcie na chwilę. Żona już powiedziała dwa, a mi zostawiła dwa. Wieczór chwały w Szydłowcu w lodowni 19 października o 16. Także ten termin sobie gdzieś zapiszcie w swoich kalendarzach, żebyście nie zapomnieli. I w środę miałem telefon od Jarka Sojeckiego z Szydłowca. Dwa lata temu, pamiętacie, jak taki miałem intensywny czas szukania nowego loku. I powiem Wam, że bardzo mi się spodobało to loku na drugim piętrze. Tu koło policji, blisko policji, no i bezpiecznie na pewno. I jest to, tam jest ponad 240 metrów. Tam są trzy pomieszczenia małe i duża jest po prostu powierzchnia tak w prostokącie na nabożeństwo. I podczas ewangelizacji, którą mieliśmy w lipcu, w ostatnią sobotę lipca, spotkałem go jak jadł lody. On też oglądał trochę z boku, tam jakby kontemplował, tak? I powiem Wam, że podszedłem do niego i zaczęliśmy rozmawiać na temat zbawienia, na temat Jezusa. On mówi, że wrócił z Australii. I tam w podobnym kościele również uczęszcza do podobnego kościoła protestanckiego. I mówi, że teraz będzie wykańczał to drugie piętro. 2 lata już minęło. Dokładnie w sierpniu 2 lata temu byłem u niego pierwszy raz. I rozmawiałem na temat tego pomieszczenia, ale to chyba były kwestie finansowe, że on musiał wyjechać do Australii. I powiem wam, w środę zadzwonił do mnie i spytał się, czy jest to dalej aktualne. Ja mówię, tak, szukamy. I ja mu powiedziałem, że byśmy byli w stanie zapłacić mu 2000 plus liczniki. On powiedział, że nie ma sprawy. Tutaj płacimy 2500 plus liczniki i wtedy, kiedy byśmy... Ktoś przyszedł?
Zapraszamy.
I wiemy, że do grudnia będzie tutaj jeszcze to ubezpieczenie, ale kiedy ubezpieczenie wyjdzie, nasz właściciel obecny powiedział, że nam tą ścianę, żebyśmy sobie zburzyli i mieli całą tą przestrzeń. Byłoby też około 200 metrów. Tylko ja myślę, że on podniesie nam czynsz. Bo to będzie więcej metrażu i będzie chciał, bo tutaj oni płacili 1500 za to pomieszczenie. Także ja uważam, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy poszli tam w następnym tygodniu, jak nam się uda, i zobaczyli to miejsce. Jedyny minus to jest drugie piętro. Ale z jednej strony minus, z drugiej strony plus. Jesteśmy bliżej Pana, tak? Bo już o jedno piętro jesteśmy wyżej. Ale przede wszystkim modlę się o to, czy to jest wola Boża. Jeśli to jest Jego wola, niech otworzy nam drzwi. Jeśli nie, zostańmy tutaj. I zobaczmy, co będzie się działo. Ale ja myślę, że gdybyśmy tam mieli miejsce, to byśmy nawet wieczór chwały mogli tam robić, bo tam jest przestrzeń. Tam jest... No, inne rzeczy są. I zachęcam was do modlitwy, abyście również szukali Bożego oblicza. Będziemy rozmawiać tutaj, będziemy oglądać to miejsce, pójdziemy któregoś pięknego dnia, wybierzemy się. Może w niedzielę po nabożeństwie, jak Bóg pozwoli, żebyśmy wszyscy zobaczyli to miejsce, żeby każdy mógł swoim fachowym okiem zobaczyć i powiedział, co o tym myśli. Tak? Ja jestem otwarty na każdą sugestię, na każdy zdrową krytykę jestem otwarty. Także tutaj myślę, że nie będzie, ze mną nie będzie problemu. Także cieszę się, że ktoś się odezwał, jeśli chodzi o miejsce, bo tutaj jakby nie było, widzicie sami, że wentylatory muszą chodzić, tak? A z tego, co pamiętam, jak on ze mną rozmawiał, to by nam założył nam i klimatyzację by nam założył, by zrobił by nam pod to, jakbyśmy chcieli, by nam wykończył to pomieszczenie. Czy byśmy chcieli płytki, czy byśmy chcieli wykładzinę, on by nam to wszystko położył. I żebyśmy po prostu tylko tam do niego przeszli. Cena jemu odpowiadała. Nie godzi się ze mną w ogóle. Jeśli Bóg pozwoli, to może również będziemy mu zwiastować tak, żeby się chłop nawrócił, tak? Żeby mógł też mieć radość z tego, co my mamy. Amen. Także tym chciałem się z wami podzielić na koniec i dzisiaj muszę zebrać wasze zapisy na to 22 wrzesień, bo ja normalnie powinienem dać to 31 sierpnia, a ja nie dałem. I tam Ania już na pewno mnie błogosławi w swój sposób. Ale dzisiaj muszę zebrać te zapisy. Amen.